Popołudnie Wnet trwa, godzina 17:08, a przy telefonie jest już pan Jerzy Polaczek, były minister transportu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam panią redaktor, witam serdecznie, zwłaszcza w tym czasie, wszystkich słuchaczy Radia Wnet, którzy nas słuchają.
Panie ministrze, panie pośle, co dzisiaj ważnego wydarzyło się w Sejmie?
Przede wszystkim kilka rozstrzygnięć dotyczących projektów obywatelskich, które były procedowane w dniu wczorajszym. Tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na ten bardzo atakowany przez środowiska lewicowe projekt zmiany ustawy o ochronie życia, który został zgodnie z decyzją Sejmu skierowany do dalszych prac w Komisji Zdrowia, zmiana prawa kartograficznego i geodezyjnego następnie, no i wieczorem czeka nas jeszcze kolejna runda głosowań tej części pakietu antykryzysowego, który został teraz wcześniej skierowany do Senatu. Senat obradował nad tym i skierował tam kilkadziesiąt poprawek, także będziemy mieli jeszcze bardzo pracowity późny wieczór po to, aby po prostu te rozstrzygnięcia gospodarcze jak najszybciej weszły w życie.
Powiedział pan o tym projekcie Stop Aborcji, ale był też wniosek, żeby przyjąć ten projekt w drugim czytaniu. Jednak na to państwo się nie zdecydowali.
Tak, z uwagi, to jest moja oczywiście osobista opinia, z uwagi na to, że z racji dość nadzwyczajnych warunków, jakie panują, jeśli chodzi o kwestie proceduralne. Przecież Sejm pracuje, że tak powiem, też zdalnie. A druga kwestia, że ten projekt też wymaga pewnego tutaj namysłu nad tymi kierunkowymi rozstrzygnięciami, które przede wszystkim sprowadzają się do lepszej ochrony życia poczętego, zwłaszcza w tym aspekcie ochrony życia najmłodszych, został skierowany do Komisji Zdrowia i tam będzie procedowany. No, nie chcemy, że tak powiem, akurat w przypadku tak istotnym dla życia społecznego procedować w innym trybie. Zresztą od samego początku jasno w tej sprawie wypowiadał się Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i dobrze, że również te decyzje dotyczące skierowania do dalszych prac parlamentarnych wniosku obywatelskiego zostały poparte nie tylko przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale wielu innych.
Panie pośle, także projektem obywatelskim, o którym się mówiło swego czasu bardzo dużo, teraz już troszeczkę mniej, jest tak zwany projekt anty-447, który mówi o tym, żeby były tam jakieś zabezpieczenia, żeby ta ustawa 447 uchwalona w Stanach Zjednoczonych nie miała racji bytu w Polsce. Czy to już było głosowane, czy jeszcze przed państwem?
Tak. To też zostało skierowane do prac komisyjnych, tak samo jak ten projekt obywatelski, o którym wcześniej wspominałem. Także to również dalej będzie procedowane.
Ale też warto przypomnieć, że Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że projekt anty-447, w cudzysłowie oczywiście, jest niekonstytucyjny i że przyjęte ograniczenia prawa do sądu jest nadmierne, no i że te przepisy wprowadziłyby chaos interpretacyjny. To mając państwo mając taką opinię KRS-u, nie odrzucili tego projektu? Czy nie można go odrzucić? Obywatelskich projektów nie można odrzucić w pierwszym czytaniu?
Można odrzucić, natomiast tutaj odmiennie niż dzisiejsza opozycja staramy się, aby te projekty obywatelskie nie były przemielane, tak jak to było w latach 2008-2015. Jest inny model po prostu procedowania nad tymi inicjatywami. Myślę, że to jest forma bardziej taka odpowiednia dla tych inicjatyw, które są podpisywane niezależnie od oceny dzisiaj prawnej. Na chwilę obecną, to jeśli to jest podpisywane przez obywateli, a przypomnę, że ta inicjatywa obywatelska musi być poparta każda minimum 100 tysiącami podpisów, no to jest zawsze projekt wagowo istotny i społecznie, i czasami również politycznie, w zależności od tego, czego dotyczy problematyka tej inicjatywy obywatelskiej.
I już zanim przejdziemy do rozmowy o transporcie, na czym się pan najbardziej zna i nad czym się pan na pewno pochyla bardzo często i w czym się pan specjalizuje, to jeszcze zapytam się o jedną rzecz. Na stronie Sejmu opublikowano projekt zmiany konstytucji, właśnie podpisany między innymi przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia, który przewiduje wydłużenie kadencji prezydenta do 7 lat. Wniesienie tego projektu uzasadniono sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego. Oczywiście związane to jest z epidemią COVID-19. Jak pan sądzi, czy ten projekt ma realne szanse? Czy opozycja go poprze?
To też chcę podkreślić, że jestem również jednym z sygnatariuszy tej inicjatywy. Są to mi podpisy i pana premiera, i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i wielu innych.
I byłego premiera Jarosława Gowina zapewne.
I Gowina i tak dalej. Jest to inicjatywa oczywiście jednorazowa zmiany konstytucji z uwagi na nadzwyczajną i chyba niespotykaną nigdy wcześniej w historii sytuacją pandemii globalnej. Trudno, żeby również nie procedować tej inicjatywy w sytuacji takiej, w której opozycja domaga się przesunięcia wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość zainicjowało tutaj, czy inaczej odpowiedziało na tą realną sytuację wymagającą lepszej ochrony wyborców formułą głosowania korespondencyjnego, który jest jedną przecież z dopuszczalnych form głosowania w takiej nadzwyczajnej sytuacji, ale również jest, można powiedzieć, współinicjatorem tego projektu zmiany konstytucji, którego efektem, jeśli by ten projekt zmiany uzyskał większość konstytucyjną, może wtedy wyłączyć wybory zaplanowane na 2020 roku z tą jednorazową, wydłużoną o 2 lata kadencją pana prezydenta Andrzeja Dudy. No to zobaczymy dalej, jak ta propozycja polityczna zmiany konstytucji będzie komentowana przez totalną opozycję, ale zwracam uwagę na to, że projekt jest już skierowany grubo ponad tydzień temu do prac. Został publikowany na stronie. Troszkę ze zdumieniem w dniu wczorajszym odnotowywałem niektóre komentarze, ale w takim alarmistycznym tonie, jakby co niektórzy politycy opozycji czy niektórzy dziennikarze obudzili się nagle i zauważyli ten projekt, który był ogólnie znany. Tutaj zgodnie z normami konstytucyjnymi pierwsze czytanie tego projektu może się odbyć nie wcześniej niż po 30 dniach od wniesienia go do Sejmu, także tej formuły tutaj z oczywistych powodów nie zmieniamy, bo to jest wymóg obowiązującej konstytucji. Natomiast możliwe, że będziemy w zależności od konsensusu, który może albo nie będzie, czy będzie nad tym projektem, może będziemy procedować również nad pewnym skróceniem procedowania już po pierwszym czytaniu tych nowych jednorazowych rozwiązań konstytucyjnych po to, aby później mogło być to przedmiotem decyzji tej kluczowej parlamentu. Zobaczymy, jak będzie. Trzeba tutaj uzyskać jasne stanowisko polityków opozycji. To jest również wyjście naprzeciw gwałtownym protestom polityków PO, lewicy.
No ale już politycy opozycji zapowiadają, że najprawdopodobniej w ogóle zbojkotują te wybory korespondencyjne, że nie będą brali w nich udziału. Z drugiej strony mamy te rozwiązania konstytucyjne, których opozycja też nie chce poprzeć, no to jest patowa sytuacja, bo z jednej strony przygotowujemy się do głosowania korespondencyjnego, a z drugiej strony w tyle głowy mamy gdzieś to, że może być przedłużenie kadencji o 2 lata. No to przygotowują się państwo do wyborów korespondencyjnych, czy raczej liczą na te rozwiązanie z przedłużeniem kadencji?
Znaczy przede wszystkim państwo musi się do tego przygotować, bo to jest obowiązek państwa i obowiązek chyba najbardziej elementarny. Ta sytuacja oczywiście jest nadzwyczajna i trzeba w sposób jednorazowy przede wszystkim przesądzić o pewnej innej formule tych wyborów. Przecież mamy wszczętą procedurę, która, z którego istota na początku polega na zarządzeniu tych wyborów, które zostały, powiedział, wszczęte już kilka miesięcy temu. I trudno na podstawie tego, co jest tu i teraz dzisiaj, przesądzać o tym, że tych wyborów ma nie mieć, bo takiej możliwości formalnej nie ma. Są te powody inne wtedy, kiedy państwo zarządziło, nie wiem, stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej.
Na razie tego stanu nie ma, panie ministrze, zostawmy.
A tego nie ma, ale ja zwracałbym uwagę, że w postawie opozycji, będzie o stanowisku co do tej formuły, no jest przede wszystkim, to jest mozaika sprzeczności, kakofonii.
Zostawmy już wybory prezydenckie, zostawmy to na razie.
I tak dalej.
Odłóżmy to na drugi tor, a teraz na ten pierwszy tor. Niech wyjdzie branża transportowa, ponieważ pan był ministrem właśnie, który zajmował się transportem. No i ostatnio posłuchaliśmy między innymi ministra infrastruktury razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Obiecują oni miliardy na fundusz dróg samorządowych w 2020 roku, ponad 3400 kilometrów to ma być wybudowane. Co to jest ten Fundusz Dróg Samorządowych i co to ma dać dla samorządów?
No przede wszystkim jest to element polityki konkretu, jednego z wielu, realizowany przez rząd Mateusza Morawieckiego, wcześniej przez panią premier Beatę Szydło. Różnica polega na tym, iż...
Co się zmieni właśnie?
Nakłady finansowe po 2018 roku się gwałtownie zmniejszyły na podstawie przyjętego przez parlament rozwiązania w postaci zmiany ustawy, która powołała Krajowy Fundusz Drogowy. Wyodrębniono dodatkowe źródło finansowania, które przede wszystkim ma wesprzeć modernizację sieci dróg gminnych, powiatowych w szczególności. A to jest też odpowiedź bardzo realna na jeden z najbardziej identyfikowalnych postulatów społeczności lokalnych, gdzie infrastruktura transportowa, to właśnie jeśli chodzi o sieci dróg lokalnych, gminnych czy powiatowych, jest niejednokrotnie bardzo obciążona również tym ruchem ciężkim, a nakłady, zwłaszcza z tego poziomu powiatów w ostatnich 20 latach, mówiąc eufemistycznie, też nie były zbyt wielkie. Także różnica nakładów na inwestycje drogowe, które zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego w stosunku do rządów dzisiejszej opozycji, to jest...
Ale co dokładnie, panie ministrze, zmienia się w Funduszu Dróg Samorządowych? Jak on ma usprawnić i pomóc firmom?
No, przede wszystkim daje samorządom potężną pulę środków, w których zdecydowana ich większość pochodzi z Krajowego Funduszu Drogowego, a mniejszość jako obecny wkład własny z samorządów, i to pozwala przede wszystkim bardzo mocno realizować w tej Polsce powiatowej, lokalnej inwestycje w oparciu również o firmy lokalne.
Panie ministrze, jestem wójtem bądź burmistrzem w danej gminie. Co mam zrobić, żeby taką drogę wyremontować? Ile muszę wyłożyć pieniędzy własnych, a ile mi dołoży państwo?
No to jest powiedział, struktura wydatków, w którym, powiedzmy, tam średnio gmina, powiedzmy, musi wyodrębnić, powiedzmy, ze swojego budżetu 20-30% maksymalnie.
I tak samo będzie teraz?
Resztę daje Krajowy Fundusz Drogowy. Te wnioski są opiniowane przez wojewodów. Później jest kwalifikacja według tych kryteriów, które są premiowane w
ale panie ministrze, czy coś się zmienia odnośnie obecnych zasad? Czy teraz będzie mniejszy wkład tych samorządów? No bo jak to ma usprawnić budowanie tych dróg?
No przede wszystkim to usprawnia w ten sposób bardzo prosty, że pomimo tego znaczącego, nie powiem, że kryzysu, tylko pewnego zmniejszenia wpływów podatkowych wynikających z sytuacji tej gospodarczej, którego źródłem jest panująca epidemia, państwo utrzymuje bardzo wysoki poziom nakładów, dofinansowując te inwestycje samorządów lokalnych, dając im większościowy wkład finansowy do tych inwestycji, które były przygotowywane, czy są realizowane, albo te, które mogą być dalej przygotowywane. I to jest również...
Czyli państwo po prostu nie wycofuje się z tego, co obiecało.
Państwo nie wycofuje się z tego filara polityki wsparcia inwestycji publicznych, a mówił o tym kilkakrotnie premier Mateusz Morawiecki, wskazując na bardzo istotne, pozytywne skutki utrzymania zamówień publicznych, zwłaszcza w sektorze infrastruktury.
No ale panie ministrze, ale pytanie odnośnie tego wkładu własnego samorządów, bo przecież one też będą miały obniżone wpływy z najróżniejszych podatków. Czy tutaj będą musiały, czy będą mogły płacić mniej pieniędzy, czy wkładać mniej pieniędzy niż dotychczas, czy to nie jest jeszcze uregulowane?
Nie, no tutaj się nie zmienia przede wszystkim ta podstawowa, znacząca pula środków, która została wcześniej rozpisana do 2027 roku jako wieloletni program przebudowy i modernizacji dróg lokalnych, czy budowy nowych dróg lokalnych. Jeśli tego źródła przecież wcześniej nie było, no to oczywistym jest, że jak cofnęlibyśmy się kilka lat temu, to większość tych inwestycji lokalnych była finansowana ze środków budżetowych własnych, ewentualnie z kredytów, które powiedzmy zostały...
A teraz jest jak, że dużo dodaje państwo.
A teraz to montaż środków finansowych, w których kluczową rolę dalej spełnia Krajowy Fundusz Drogowy jako państwowe źródło potężnego finansowego zastrzyku adresowanego na poziom powiatów, na poziom gmin. I to jest przede wszystkim, co warto podkreślić, bezprecedensowa skala wzrostu tych inwestycji, na czym zyska przede wszystkim również bezpieczeństwo transportu drogowego, a tutaj warto podkreślić, że efektem modernizacji dróg, pewnej, jak to się fachowo mówi, standaryzacji różnych rozwiązań technicznych, jest to, że kierowca na drodze lokalnej będzie miał bardziej bezpieczną dla jazdy infrastrukturę, lepiej oznakowaną, lepiej doświetloną, z choćby z przebudowanymi różnego rodzaju rozwiązaniami technicznymi, jeśli chodzi o ronda, jeśli chodzi
o... Dobrze, stawiamy tutaj kropkę, panie ministrze.
Nie mówiąc o powiedzmy przebudowie czy pełnej modernizacji niejednokrotnie dość sporych kawałków dróg samorządowych, tam gdzie opinia publiczna na to najbardziej zwraca uwagę, gdzie to w poprzednich latach nie było wystarczających środków na to, aby je...
Stawiamy kropkę. Ja pytam się o inną teraz sprawę, już zmierzając ku końcowi. Branża transportowa znalazła się w tragicznej sytuacji. Przewoźnicy stoją pod ścianą, mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podkreśla on także, że przedsiębiorcy liczyli na rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej, między innymi zwolnienie z podatku CIT, PIT, VAT i zniesienie składek na ZUS. Chodziło o pozyskanie tych pieniędzy, których nie musielibyśmy wydawać na daniny publiczne. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi to zostało odrzucone. Dlaczego tak się stało i czy będą państwo myśleć o tym, żeby jednak takie rozwiązania, o których mówi między innymi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, wprowadzić i wcielić w życie?
Na pewno już w ramach tych propozycji, które zostały zaproponowane przez rząd w tej pierwszej części, która już była dawno przegłosowana, czy w tej drugiej, która będzie wchodziła w życie, również firmy takie jak branża transportowa są uczestnikami tego procesu wsparcia. W zakresie
jak są uczestnikami? Jak państwo im pomagają?
No to są, że tak powiem, również te nakłady, które będzie uruchamiał Państwowy Fundusz Rozwoju dla ochrony miejsc pracy, dla utrzymania płynności finansowej. Tutaj tak samo mówimy o tych generalnych rozwiązaniach pozwalających na zawieszenie składek na ubezpieczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to przede wszystkim też nie jest koniec tych propozycji. Tutaj również zwracam uwagę na to, iż w zależności również od typu transportu, który realizowała dana jedna czy druga firma, mamy też i sytuację taką, w której niektóre, można powiedzieć, segmenty tego rynku stosunkowo mało ucierpią, ale są też takie, w które rzeczywiście, tak jak pani mówi, mogą ponieść bardzo potężne...
W zależności od tego,
jakie na terenie Polski czy w umowach z partnerami zagranicznymi są realizowane przewozy, czyli dajmy na to, zakładam, przemysł rolno-spożywczy, czy że tak powiem...
Ale zwolnienia z podatku CIT, PIT i VAT nie będzie.
Nie jestem ministrem finansów, pani redaktor, natomiast...
Ale jest pan specjalistą od spraw transportowych
jako obszar gospodarki regulowanej. Będzie dalej, myślę,
i tutaj musimy
jeszcze kolejne inicjatywy rządowe, które będą wynikały również z tej analizy rynkowej, a sektor transportu międzynarodowego Polski jest jednym z najważniejszych graczy na rynku.
No i właśnie dlatego domagają się takiego mocnego wsparcia. Bardzo kończyć, bo jest już 17:30. Jerzy Polaczek, były minister transportu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. A my teraz posłuchajmy jednej młodej artystki, jednej troszkę starszej artystki, Vicky Gabor. To jest ta nastolatka, która zwyciężyła w tym roku Eurowizję dla dzieci, zwyciężczyni 17. konkursu właśnie Eurowizji dla dzieci i śpiewa z doświadczoną artystką Kają.